It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day...
Mein Arbeit für richtig hält. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe.
Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Plan wsparcia nie agresji. A więc wojna.
Niech wstąpi duch mój i odnowi oblicze ziemi.
Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak pomożecie!
Cześć, ja nazywam się Grzegorz Dulnik, a to jest Gruby Podcast. Zapraszam na 7 odcinek z serii Wydarzenia, które zmieniły świat. Przez wieki na świecie powstało wiele stereotypów i opinii na temat Polaków. Nie wszystkie mają co prawda pozytywny wydźwięk, ale według jednej z nich na świecie uważają, że Polacy to bardzo kreatywny i przedsiębiorczy naród. A czy my sami uważamy się za naród kreatywny, posiadający wielu genialnych wynalazców i odkrywców? Gdyby tak zapytać przeciętnego Polaka o naszych rodaków, których odkrycia i wynalazki zmieniły świat, to wielu pewnie bez wahania wskazałoby Mikołaja Kopernika, pewnie Marię Skłodowską-Curie i tu już dalej chyba byłby problem. Okazuje się jednak, że zdecydowanie więcej wynalazców znad Wisły ma w swoim dorobku odkrycia, które zrewolucjonizowały świat pod względem technologicznym oraz w wielu dziedzinach zmieniły standardy życia ludzi na całym świecie. W tym odcinku podcastu postaram się przypomnieć kilka takich niesłusznie zapomnianych już chyba postaci oraz ich wynalazków, z których część służy nam po dziś dzień i nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Przedstawione zestawienie ma charakter całkowicie przypadkowy, bowiem niemożliwym chyba jest utworzenie rankingu polskich wynalazków od najważniejszego do ważnego najmniej. Dla każdego co innego będzie ważnym odkryciem. Żołnierz wyjeżdżający na misję wojskową zdecydowanie postawi na stworzenie kamizelki kuloodpornej lub wykrywacza min. Pianista przygotowujący się do ważnego konkursu z pewnością cieszyć się będzie z mechanizmu regulującego wygodne dla niego ułożenie taboretu przy pianinie. Z kolei kierowcy... No dobra, zaczynajmy. Polscy wynalazcy ciągle inspirowali swoimi pomysłami innych twórców, co poskutkowało zdobyciem przez nich ogromnej popularności na arenie międzynarodowej. Jednym z nich jest najczęściej wymieniany i cytowany w literaturze światowej polski naukowiec Jan Czochralski. Nie Mikołaj Kopernik, nie Maria Skłodowska-Curie, ale właśnie Jan Czochralski. To dzięki niemu zawdzięczamy niemal całą dzisiejszą elektronikę. Bez jego odkrycia nie byłoby urządzeń takich jak telewizory, komputery, smartfony, roboty, kuchenki mikrofalowe czy zegarki kwarcowe. Wszystkich tych urządzeń, które zawierają układy z monokryształów krzemu. Metodą Czochralskiego wytwarza się prawie cały światowy krzem, z którego robione są diody, tranzystory i układy scalone, a jego wynalazek stosowany jest dziś w fabrykach największych światowych koncernów elektronicznych. Jan Czochralski urodził się 23 października 1885 roku w Kcyni na Pałkach, będących wówczas pod zaborem pruskim. Był 8 z 10 dzieci wielkopolskich rzemieślników Franciszka Czochralskiego i Marty z Suchomskich. Jan od młodości pasjonował się chemią, jednak w pewnym momencie jego zainteresowanie zaczęło być groźne dla domowników. Po którymś z kolejnych eksperymentów, zakończonym efektownym wybuchem, ojciec postawił ultimatum. Albo chemia, albo dom. 16-letni Czochralski wyruszył więc w świat, a rodzicom obiecał, że do rodzinnej Kcyni powróci dopiero, gdy będzie sławny i bogaty. Pierwszym przystankiem był Krotoszyn, gdzie Czochralski znalazł pracę jako pomocnik aptekarza. Jego pracodawca dość szybko przekonał się, że ma do czynienia z nadwyraz inteligentnym i spragnionym chemicznej wiedzy młodzieńcem. W pewnym momencie zdał też sobie sprawę, że więcej nie jest już w stanie chłopaka nauczyć i wysłał go do Berlina. Tam Czochralski u kolejnego aptekarza i chemika, doktora Hembranda, poznawał tajniki analizy rud olejów, smarów i metali. Uczęszczał też na wykłady chemii na Politechnice w Charlottenburgu pod Berlinem jako wolny słuchacz. W 1907 roku został kierownikiem działu badania stali i żelaza w koncernie AEG, zajmującym się produkcją urządzeń dla przemysłu elektrotechnicznego. 3 lata później Czochralski uzyskał dyplom inżyniera chemika na Politechnice w Charlottenburgu. Największy rozgłos przyniosła Janowi Czochralskiemu metoda, nazwana później jego imieniem, a opracowana w 1916 roku jako metoda pomiaru szybkości krystalizacji metalu, wykorzystywana obecnie do produkcji monokryształów krzemu. Jak to często bywa, duży udział w tym rewolucyjnym wynalazku miał przypadek. Czochralski starał się wymyślić, w jaki sposób można zmierzyć szybkość, z jaką tworzą się kryształy metali. Po wielu nieudanych próbach rozwiązania problemu odsunął tygle i zaczął sporządzać notatki z przeprowadzonych doświadczeń. Była już dosyć późna pora i zmęczony badacz niechcący zanurzył pióro w roztopionej cynie zamiast w kałamarzu. Gdy je wyciągnął i przyjrzał się stalówce, zauważył, że ciągnął się za nią bardzo cienki drucik cyny. Czochralski, jak przystało na człowieka nauki, zamiast wyczyścić pióro, sprawdził strukturę obiektu za pomocą promieni rentgena. Okazało się, że drucik jest pojedynczym kryształem cyny, a więc odkrycie zostało dokonane. W laboratorium Czochralskiego stworzono także lekki i bardzo wytrzymały stop duraluminium, który jest do dziś stosowany przy budowie samolotów. W 1924 roku Czochralski opatentował odporny na korozję stop łożyskowy, nazwany metalem B. No i stało się. Patent przyniósł Polakowi fortunę. Licencję na produkcję metalu B nabyły m.in. USA, Wielka Brytania, Francja, Związek Radziecki, Czechosłowacja, Polska. Razem z pieniędzmi przyszła też sława w środowisku naukowym, już na skalę światową. Na specjalne zaproszenie ówczesnego prezydenta Ignacego Mościckiego Czochralski powraca w 1929 roku do Warszawy, by objąć katedrę metalurgii i metaloznawstwa na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Powraca, tak jak obiecał rodzicom, jako zamożny i sławny na całym świecie naukowiec. Dalsze losy Jana Czochralskiego nie były już jednak tak sielankowe. Zazdrość środowiska naukowego w Polsce spowodowała oskarżenie go o kolaborację z Niemcami, a nawet o zdradę narodu polskiego. Podczas okupacji bowiem Czochralski na specjalne pozwolenie Niemców uruchomił zakład badań metalu, w którym wykonywał zadania na rzecz instytucji cywilnych, a także dla Wehrmachtu. Nastąpiło to jednak za zgodą władz konspiracyjnych Politechniki i miało na celu ochronę pracowników uczelni oraz wyposażenia. Czochralski zatrudniał też wielu żołnierzy Armii Krajowej. Wykonywał pracę dla podziemia, odlewano w nim granaty żeliwne oraz części do maszyn drukarskich i pistoletów. A sam naukowiec sabotował produkcję dla Wehrmachtu oraz składał meldunki wywiadowi AK. Czochralski wykorzystywał też swoje osobiste kontakty z Niemcami do wydobywania ludzi z więzień i ratowania zbiorów muzealnych. Koniec wojny oznaczał dla Czochralskiego początek kłopotów. Ówczesny prokurator apelacyjny w Warszawie wydał postanowienie o aresztowaniu. 7 kwietnia 1945 roku został aresztowany jako obywatel Rzeszy, dawny honorowy profesor Politechniki Warszawskiej, pod zarzutem współpracy z niemieckimi władzami okupacyjnymi na szkodę osób spośród ludności cywilnej względnie państwa polskiego. W 1945 roku spędził 4 miesiące w więzieniu w Piotrkowie Trybunalskim, jednak specjalny sąd karny w Łodzi uniewinnił go od stawianych zarzutów. Pomimo tego senat, składający się z 10 profesorów Politechniki Warszawskiej, odmówił przyjęcia go do pracy. W ten sposób wykluczono go ze środowiska i skazano na zapomnienie. Czochralski nie mógł się bronić, nie mógł też ujawnić współpracy z AK, za którą groziło kilkuletnie więzienie Urzędu Bezpieczeństwa. Wrócił do Kcyni i założył zakłady chemiczne Bion, produkujące różnego rodzaju wyroby kosmetyczne i drogeryjne, w tym pastę do butów, sól peklującą oraz płyn do trwałej ondulacji. Zmarł w szpitalu w Poznaniu 22 kwietnia 1953 roku. Przyczyną śmierci był atak serca spowodowany rewizją Urzędu Bezpieczeństwa w jego willi w Kcyni. Został pochowany na starym cmentarzu w rodzinnej Kcyni, ale dopiero w 1988 roku na anonimowym grobie umieszczono tablicę z nazwiskiem. Dwie pierwsze próby rehabilitacji profesora Czochralskiego na Politechnice Warszawskiej w 1984 roku oraz w 1993 roku zakończyły się awanturą i niepowodzeniem. Zmieniło to dopiero odnalezienie materiałów w archiwach Sądu Podziemnego Armii Krajowej. Ich treść nie pozostawia wątpliwości co do roli i postawy profesora w czasie okupacji. 29 czerwca 2011 roku Senat Politechniki Warszawskiej ogłosił rehabilitację Czochralskiego. Przed 100 laty o jego wynalazkach pisała prasa w całej Europie. Genialny samouk, człowiek, którego wynalazek uratował życie królowi Hiszpanii Alfonsowi XIII, w jego pracowni w Wiedniu gościł cesarz, a car rosyjski Mikołaj II zabiegał o spotkanie. Wybitny amerykański pisarz i podróżnik Mark Twain napisał o nim dwa artykuły. Mówiono o nim polski Edison, Edison z Tarnowa, geniusz z Galicji. Wiecie, o kim mowa? A jeśli dodam, że jego wynalazek był protoplastą telewizji, stworzył kamizelkę kuloodporną i dziesiątki patentów w dziedzinie barwnej fotografii oraz tkactwa? Jan Szczepanik, bo o nim mowa, urodził się 13 czerwca 1872 roku w Rudnikach koło Mościsk, w okolicach Tarnowa. Z początku był wiejskim nauczycielem w podkrośnieńskich wsiach. Następnie przeniósł się do Krakowa, gdzie zatrudnił się w leżącym na rogu ulic Floriańskiej i Świętego Tomasza magazynie aparatów fotograficznych Ludwika Kleinberga. Tam poznał technologię oraz konstrukcję ówczesnych aparatów i przyborów fotograficznych. Kleinberg zajął się później finansowaniem pomysłów swojego pracownika i założył w Wiedniu w 1898 roku towarzystwo zajmujące się wdrażaniem wynalazków Szczepanika. A tych było sporo. Najbardziej znanym i najszerzej stosowanym w praktyce jego wynalazkiem był system barwnego tkactwa. Wynaleziona w 1896 roku elektryczna metoda fotograficznego kopiowania wzorów podczas produkcji barwnych tkanin. Maszyny tkackie stosowane przed wdrożeniem wynalazku Szczepanika przy tkaniu barwnych tkanin wykorzystywały technikę kart perforowanych, wynalezioną przez Josepha Marie Jacquarda. Wadą tych maszyn, nazywanych w Polsce jacquardowymi, była konieczność ręcznego przygotowywania przez ludzi kart perforowanych, sterujących potem krosnem tkackim lub maszyną dziewiarską oraz konieczność ręcznej obsługi tych maszyn podczas procesu tkania. Było to bardzo pracochłonne i prowadziło czasem do kosztownych pomyłek. Szczepanik wynalazł sposób automatycznego wytwarzania kart sterujących na zasadzie fotografowania wzoru wielobarwnej tkaniny i sposób elektrycznego sterowania maszyną tkacką, eliminujący potrzebę pracy ręcznej. Wynalazek ten został opatentowany w Austrii, potem w Niemczech oraz w Stanach Zjednoczonych. System ten stosowany był od 1898 roku przez austriacki oraz niemiecki przemysł włókienniczy i przyniósł wynalazcy spore zyski. Co nie dziwi, gdyż po zastosowaniu jego innowacji czas wykonania standardowych rozmiarów gobelinu spadł z 5 tygodni do pół godziny, a koszty pracy wyliczone w brytyjskich przędzalniach z 16 funtów do 15 szylingów. W 1897 roku Szczepanik opatentował telektroskop, protoplastę dzisiejszej telewizji. Było to urządzenie do przesyłania na odległość ruchomego obrazu kolorowego wraz z dźwiękiem za pośrednictwem elektryczności. Telektroskop przenosił obraz oraz dźwięk na odległość za pomocą sieci telefonicznej. Dokładnie tak jak współczesna telewizja kablowa. Pierwsza transmisja telewizyjna miała miejsce w 1896 roku, a obiektem, którego obraz transmitowano, był wiedeński kościół Świętego Karola. Obraz przesłano do pomieszczenia mieszczącego się o kilka ulic dalej i był on tak dobrej jakości, że obserwujący eksperyment dziennikarze powątpiewali w to, czy jest to naprawdę obraz przekazany na odległość, czy może jakaś mistyfikacja. Ale brytyjski urząd patentowy wątpliwości nie miał. I po roku Szczepanik był właścicielem patentu na telektroskop. wynalazek był epokowy. Niestety Szczepanik zaniechał dalszej pracy nad elektroskopem. Do dziś nie za bardzo wiadomo dlaczego. Za wynalazcę telewizora uchodzi więc John Baird, który co prawda miał gorszy pomysł od Szczepanika, ale zbudował i wypromował swój telewizor do końca. Zrobił to jednak dopiero w 1924 roku, 30 lat po elektroskopie Szczepanika. Światową sławę i wielkie uznanie przyniósł mu natomiast kolejny wynalazek, mianowicie kuloodporna kamizelka. Wykonana była z jedwabnej tkaniny z cienkimi blachami stalowymi. Tu ciekawostka, bowiem na ten sam pomysł w tym samym mniej więcej czasie wpadli dwaj Polacy. Oprócz Szczepanika, który swój projekt dopracował w Krakowie, w Stanach Zjednoczonych nad pomysłem kamizelki kuloodpornej pracował również Kazimierz Żegleń, który patent uzyskał nawet wcześniej, bo w 1897 roku. W tym właśnie roku przeprowadził także z powodzeniem publiczną demonstrację skuteczności kuloodpornej kamizelki przy udziale chicagowskiej policji. Kazimierz Żegleń zlecił firmie Szczepanika opracowanie technologii tkania maszynowego kamizelki kuloodpornej. Szczepanik znacząco ulepszył konstrukcję jedwabnej tkaniny kuloodpornej dzięki technice tkania wypukłych dywanów oraz dzięki swoim maszynom tkackim uzyskał materiał wyższej jakości niż Żegleń, który tkał materiał ręcznie. Szczepanik również dokonał publicznej prezentacji, a w opisie jej przebiegu czytamy: kuloodporny pancerz kształtu zwyczajnej męskiej kamizelki zapinanej z boku. Na kamizelce dokonano wielu prób bronią palną i białą. Potwierdziły one odporność materiału, z którego wykonana była kamizelka, na strzały z rewolweru 9 mm z odległości 2 metrów oraz ciosy bronią sieczną i kolną. Przy użyciu możliwie największej siły ludzkiej i umyślnie w tym celu wyostrzonej broni. Wynalazek Szczepanika dosłownie zmienił bieg historii. Materiałem tym bowiem wyłożono wnętrze karety króla Hiszpanii, Alfonsa XIII, co uratowało mu życie w trakcie zamachu bombowego na jego osobę. W dowód wdzięczności udekorował on Szczepanika najwyższym hiszpańskim odznaczeniem państwowym, Orderem Izabeli Katolickiej, oraz nadał mu hiszpańską godność szlachecką. Także car Mikołaj II poprosił Szczepanika, by mógł go poznać osobiście, licząc na otrzymanie tak wspaniałej ochrony z rąk samego geniusza. Posłał nawet wspaniałe dary, złoty zegarek na złotym łańcuszku z cesarską koroną wysadzaną brylantami, a dla jeszcze wtedy narzeczonej geniusza złotą broszę ozdobioną 4 brylantami i 2 szafirami. Przyznał mu także order świętej Anny. Szczepanik prezenty wziął, ale orderu, kierowany polskim patriotyzmem, nie przyjął, grzecznie dając przy tym carowi do zrozumienia, że zupełnie co innego cesarz Franciszek Józef, który w Wiedniu wynalazcę odwiedził, a co innego imperator Wszechrusi. Jan Szczepanik pozostawił po sobie wielki dorobek. Wśród najsłynniejszych jego wynalazków są wspomniane właśnie odkrycia w dziedzinie tkactwa czy telewizji, ale także fotografii i filmu barwnego z dźwiękiem, w tym wynalezienie projektora do zdjęć barwnych, papieru do barwnych odbitek, metody uzyskiwania barwnych fotografii, wykorzystanej później przez firmy takie jak Kodak oraz Agfa, czy uzbrojenia jak skonstruowanie elektrycznego automatycznego karabinu, który w ciągu minuty mógł oddać kilkanaście strzałów. Szczepanik był także chyba pierwszym polskim celebrytą. Jego ślub z Marią Wandą Dzikowską, który odbył się w 1902 roku w Tarnowie, był olbrzymią sensacją. Podobno wszystkie urzędy były nieczynne, a wszystkie sklepy były zamknięte. Ci, którzy przyjechali tego dnia z jakimiś interesami z prowincji do Tarnowa i chcieli załatwić coś w urzędach, nie mogli się nigdzie dostać, bo wszyscy urzędnicy byli na ślubie Szczepanika. O jego wielkiej popularności świadczył fakt, że w cukierniach sprzedawano wtedy ciastka Szczepaniki, tak jak się sprzedaje Napoleonki. Zmarł 18 kwietnia 1926 roku. Zgodnie z jego wolą pochowany został w ukochanym Tarnowie. Kolejny polski wynalazek również miał swój wkład w bieg historii. Urodzony 21 kwietnia 1909 roku w Łapach Józef Kosacki po studiach na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej wstąpił do wojska i podczas II wojny światowej był porucznikiem saperów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 4 września 1939 roku zgłosił się na ochotnika do wojska i został przydzielony do grupy technicznej w oddziale specjalnym łączności. Grupa ta podczas obrony Warszawy uruchomiła uszkodzoną przez Niemców radiostację rozgłośni Polskiego Radia, przez którą do ostatnich chwil obrony miasta przemawiał prezydent Warszawy Stefan Starzyński. Kosacki po opuszczeniu Warszawy przedarł się do Francji, a po jej upadku przedostał się do Wielkiej Brytanii. Tam skierowano go do Szkocji i przedzielono do Centrum Wyszkolenia Łączności w Dundee, gdzie pracował do 1943 roku. Trochę wcześniej, bo w 1941 roku wydarzył się wypadek, który bardzo poruszył porucznika Kosackiego i miał istotny wpływ na powstanie jego najsłynniejszego wynalazku. Na plaży patrol pod dowództwem rotmistrza Górskiego z 14 Pułku Ułanów Polskiej 10 Brygady Kawalerii Pancernej wpadł na miny przeciwdesantowe. To tragiczne zdarzenie stało się impulsem do rozwinięcia swojego dawnego, przedwojennego pomysłu wykorzystania fal radiowych do wykrywania znajdujących się w ziemi przedmiotów metalowych. Kolejne 3 miesiące doświadczeń, prób i udoskonaleń przybrały kształt ostatecznego prototypu wykrywacza min. Po dalszych testach, eksperymentach i konkursach brytyjskiego Ministerstwa Zaopatrzenia wykrywacz min Kosackiego, nazwany przez Brytyjczyków Polish Mine Detector, wygrał konkurencję z 6 projektami konstruktorów brytyjskich. Wykrywacz ten po raz pierwszy został użyty w bitwie pod El Alamein w 1942 roku, gdzie znacznie przyczynił się do zwycięstwa aliantów. Józef Kosacki zrzekł się dobrowolnie patentu na opracowany wynalazek, który później, po pewnych modyfikacjach, stosowany był w wielu armiach aż do lat 90. XX wieku. Kosackiemu udało się powrócić do kraju 22 kwietnia 1947 roku. Aż do przejścia na emeryturę w 1976 pracował w Instytucie Badań Jądrowych, początkowo w Warszawie, następnie w Świerku koło Otwocka, na stanowisku kierownika działu elektroniki. Kierował tam bardzo nowatorskimi pracami, m.in. nad wielokanałowymi analizatorami amplitudy i czasu. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 26 kwietnia 1990 roku. Został pochowany z pełnymi honorami wojskowymi na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. W 2005 roku Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu przyjął imię profesora Józefa Kosackiego. W siedzibie Instytutu zgromadzono kolekcję pamiątek, w tym jedyny prototyp polskiego wykrywacza min oraz oryginalny mundur Kosackiego z czasów wojny. Dzisiejsi youtuberzy powinni być wdzięczni innemu polskiemu wynalazcy, Kazimierzowi Proszyńskiemu. Urodzony 4 kwietnia 1875 roku w Warszawie, Proszyński jest bowiem wynalazcą wielu urządzeń mających wpływ na dzisiejsze nagrywanie filmów. Polak stworzył takie aparaty jak skonstruowany w 1894 roku pleograf, służący jednocześnie do wykonywania zdjęć oraz projekcji nakręconych filmów. Biopleograf, czyli udoskonalona wersja pleografu, eliminująca drgania oraz przeskoki błony filmowej podczas odtwarzania. Obturator, czyli przesłona projektora usuwająca migotanie obrazów na ekranie filmowym podczas projekcji filmów. Aeroskop, czyli zbudowana w 1908 roku pierwsza na świecie mobilna, ręczna kamera o napędzie automatycznym. Kinofon, czyli wynaleziony w roku 1907 system jednoczesnej emisji obrazu i dźwięku. Stereos to pierwsze na świecie urządzenie stereoskopowe, umożliwiające wyświetlanie na ulicy lub ścianach wieżowców, obrazów lub publicznych reklam. Najbardziej powszechnie używanym wynalazkiem przez profesjonalnych reporterów i filmowców był od 1910 roku wynalazek mobilnej kamery. Aeroskop napędzany był sprężonym powietrzem, dzięki czemu jego użytkownik nie musiał kręcić korbką, a wystarczało jedynie nacisnąć przycisk. Uruchomienie urządzenia uwalniało sprężony wewnątrz gaz, który następnie uruchamiał mechanizm przesuwu taśmy filmowej. Dzięki temu mobilna kamera była w stanie pracować przez 10 minut, wykonując zdjęcia na jednej rolce filmowej. Po zakończeniu procesu kamerę należało napompować specjalną pompką przed ponownym użyciem. W celu minimalizacji hałasu powstałego przy wibracji urządzenia, wynalazca zamontował ruchome części w urządzeniu na łożyskach kulkowych. Pruszyński 22 czerwca 1911 roku nakręcił aeroskopem pierwszy polski reportaż filmowy z koronacji króla Jerzego V. Z kolei w 1913 roku Pruszyński zrealizował pierwsze filmy dźwiękowe dzięki kinofonowi, który umożliwiał synchronizację dźwięku z obrazem. Podczas II wojny światowej włączył się w działalność konspiracyjną. Podczas Powstania Warszawskiego został schwytany wraz z rodziną przez Niemców i wywieziony do obozu koncentracyjnego. Zmarł jako więzień numer 129957 w wieku 70 lat w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Mauthausen. O tym, że polscy wynalazcy nie mają łatwego życia, świadczy nie tylko współczesna historia polskich wynalazców metody produkcji grafenu. Także historia Jacka Karpińskiego, który mógł zapewnić Polsce czołową pozycję w światowej informatyce, to opowieść o zmarnowanym ogromnym potencjale. Karpiński urodził się 9 kwietnia 1927 roku w Torynie i był synem Adama Karpińskiego, konstruktora lotniczego i himalaisty, oraz Wandy Czarnowskiej-Karpińskiej, alpinistki i lekarki. Podczas II wojny światowej działał w szarych szeregach w batalionie Zośka. Był w tym samym plutonie co Krzysztof Kamil Baczyński. Drugiego dnia Powstania Warszawskiego został postrzelony w kręgosłup. Choć częściowo sparaliżowany, przeżył kapitulację powstania i został ewakuowany. Udało mu się odzyskać zdrowie, ale do końca życia utykał. Okupacyjna przeszłość Karpińskiego sprawiła, że komunistyczne władze nie były mu przychylne. Miało to niestety przełożenie na dalsze losy Karpińskiego. Na początku lat 70. wraz z zespołem stworzył najlepszy minikomputer na świecie – K202. Komputer pracował na okładach scalonych małej i średniej skali integracji i kosztował zaledwie około 5000 dolarów. Jego jednostka centralna miała wielkość walizki i mogła wykonywać 1 000 000 operacji na sekundę. Więcej niż komputery IBM wytwarzane dekadę później. Jednak socjalistyczny ustrój nie pozwolił mu osiągnąć sukcesu na miarę Apple czy Microsoftu. Idea mikrokomputera nie przystawała do doktryny państw komunistycznych. Wynalazek Karpińskiego pasował bardziej do krajobrazu Doliny Krzemowej niż Nowej Huty. W realiach socjalistycznych republik liczył się wielkogabarytowy przemysł ciężki. Jeden z oceniających maszynę decydentów argumentował, że gdyby dało się stworzyć komputer wielkości walizki, już dawno zrobiliby to Amerykanie. Desperowany Karpiński przedstawił pomysł Brytyjczykom, pod naciskiem których utworzono polsko-brytyjskie konsorcjum, które rozpoczęło produkcję maszyny. Udało się wyprodukować 30 egzemplarzy, z których 15 wyeksportowano do Wielkiej Brytanii, a resztę zakupiły różne instytucje krajowe. Jeden trafił także do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. Inny przepracował blisko 20 lat w hucie imienia Lenina w Krakowie. Mimo to Karpiński wciąż doświadczał nieprzyjemności. W 1973 roku otrzymałem wymówienie, wyprowadzono mnie pod karabinem, zrobiono rewizję osobistą. Czy aby nie wynoszę jakichś dokumentów, wspominał po latach konstruktor. Produkcję komputera przerwano, a Karpińskiego odsunięto od prac nad komputerami. Nie mógł też wyjechać za granicę, ponieważ odmówiono mu paszportu. W 1976 roku Jobs, Wozniak i Wayne właśnie założyli firmę Apple. Zaledwie 2 lata później Karpiński osiadł na wsi pod Olsztynem, gdzie zaczął hodować drób i świnie. Później był doradcą w dziedzinie informatyki Leszka Balcerowicza i Andrzeja Olechowskiego. Oprócz superkomputera K202, Karpiński skonstruował także Perceptron, sieć neuronową, która rozpoznawała otoczenie za pomocą kamery i potrafiła się uczyć. Był to drugi taki Perceptron na świecie. Opracowany mniej więcej wtedy, gdy nastoletni Steve Wozniak, współtwórca Apple, zbudował swój pierwszy komputer. Później Karpiński skonstruował sterowanego głosem robota oraz inteligentne pióro, Penridera, czyli ręczny skaner do wczytywania tekstu. Chciał go produkować w Polsce, jednak wpadł w problemy finansowe. Przez pewien czas dorabiał więc projektowaniem witryn internetowych. Jacek Karpiński został 3-krotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. W roku 2009 otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a pośmiertnie w roku 2010 Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. zmarł 21 lutego 2010 we Wrocławiu w wieku 83 lat. Jego dzieła, m.in. Perceptron oraz komputer K202, znajdują się w zbiorach Warszawskiego Muzeum Techniki. 8 marca 1822 roku we wsi Zduszniki nad Wisłą przyszedł na świat człowiek, którego wynalazki rozpoczęły w Europie rewolucję technologiczną i zmieniły bieg światowej historii. Ignacy Łukasiewicz pochodził z biednej rodziny, dlatego od wczesnych lat zmuszony był porzucić naukę w gimnazjum i zaczął zarabiać na utrzymanie. Swoją drogę zawodową rozpoczął jako pomocnik aptekarza, najpierw w Łańcucie, a następnie w Rzeszowie. W latach 1850-1852 wyruszył na studia do Krakowa oraz Wiednia, gdzie zdobył tytuł magistra farmacji. Po powrocie wraz z innym magistrem farmacji, Janem Zechem, rozpoczął pracę nad oczyszczaniem ropy naftowej. W założeniu badania farmaceutów miały doprowadzić do wydestylowania mocnego alkoholu, a także do stworzenia zupełnie nowych lekarstw. Po wielu tygodniach prób Jan Zech wraz z o 5 lat młodszym Łukasiewiczem metodą frakcjonowanej destylacji w temperaturze od 200 do 250 stopni Celsjusza otrzymali na tyle oczyszczoną naftę, że miała ona jasno-brązową barwę i była niemal kompletnie pozbawiona zapachu. Nie był to jednak spirytus. Zrezygnowano z użycia nowej, łatwopalnej substancji do celów farmaceutycznych, ale zdecydowano się wykorzystywać ją do oświetlania pomieszczeń oraz ulic. Wcześniej w tym celu używano bowiem lamp spalających wyjątkowo drogie, importowane oleje mineralne. Samo wydestylowanie nafty z ropy nie było odkryciem Łukasiewicza ani Zecha. Dokonał tego wcześniej mieszkający w Paryżu polski chemik Filip Neriusz Walter. Łukasiewicz, pracując nad naftą do lamp, udoskonalił jednak odkrycie Waltera i doprowadził do tego, że nafta nie była zanieczyszczona nawet niewielkimi frakcjami ropy, dzięki czemu spalała się spokojnie, regularnie i bezpiecznie. Kłopot polegał jednak na tym, że w lampach olejnych nie można było bezpiecznie wykorzystywać nafty, gdyż stosowane w nich zbiorniki przy spalaniu nafty czasem wybuchały. Łukasiewicz zaprojektował więc pierwszą na świecie lampę naftową, ze zbiornikiem zrobionym z bardzo grubej blachy, którą wykonał dla niego lwowski blacharz Adam Bratkowski. W marcu 1853 roku oświetliła ona wnętrze apteki pod Złotą Gwiazdą. Wynalazcy sprzedali swoje lampy wraz z oczyszczoną naftą wielu osobom prywatnym, a także instytucjom publicznym, w tym szpitalom. 31 lipca 1853 roku lampy naftowe zastosowano podczas pilnej nocnej operacji w Szpitalu Powszechnym na lwowskim Łyczakowie. Dzień, w którym dr Zagórski usunął wyrostek robaczkowy Władysławowi Galeckiemu, niespodziewanie przeszedł tym samym do historii. Właśnie tę datę przyjmuje się bowiem za symboliczną datę narodzin polskiego, czy wręcz światowego przemysłu naftowego. Czasem stworzenie wynalazku powstaje w efekcie świadomej pracy i badań nad jakimś zjawiskiem, ale czasem decyduje zupełny przypadek. I właśnie dzięki takiemu przypadkowi kierowcy na całym świecie zawdzięczają bezpieczną jazdę w czasie deszczu. Józef Hoffmann, pianista i kompozytor, w pewien deszczowy dzień, siedząc przy domowym kominku nad kolejną symfonią, zapatrzył się w spływające po oknie krople. Po dłuższej chwili do jego uszu dobiegł jednak głos metronomu, służącego do podawania tempa utworu. Spojrzał na metronom, na szybę, znów na wskazówkę metronomu. Wiecie już, co wynalazł? Dziś od razu przychodzi do głowy, prawda? W taki sposób Hoffmann wpadł na pomysł stworzenia wycieraczek samochodowych. Pianista, oprócz muzyki, był także zapalonym fanem motoryzacji, więc nie dziwi fakt, że większość z jego opatentowanych 70 wynalazków pochodzi właśnie z tych dziedzin. To on odpowiada za stworzenie m.in. samochodowych resorów, zderzaków sprężynowych, regulatora wysokości taboretu dla pianistów oraz mierniku nacisku palca na klawisz, ale także na przykład za spiralną grzałkę elektryczną czy elektryczny zegar. Bardzo często przypisuje się mu również wymyślenie spinacza biurowego, na pomysł którego rzekomo miał wpaść, wpatrując się w klucz wielinowy. Nie jest to jednak prawda. Nie sposób wymienić wszystkich polskich wynalazców, których pomysły czy odkrycia mają wpływ na otaczającą nas także dzisiaj rzeczywistość. ale warto wspomnieć m.in. choćby o Hilarym Koprowskim, który stworzył szczepionkę przeciwko polio, Stefanie Kudelskim, wynalazcy przenośnego magnetofonu, Ludwiku Zamenhofie, wynalazcy języka Esperanto, Kazimierzu Funku, autorze terminu witamina, nauki o witaminach oraz odkrywcy witaminy B1, Stefanie Pieńkowskim, wynalazcy świetlówki, Henryku Magnuskim, twórcy walkie-talkie, Rudolfowi Weiglowi, wynalazcy pierwszej w świecie skutecznej szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu. Nie tylko więc Kopernik i Skłodowska-Curie mają wkład w historię światowej nauki i techniki. Parafrazując klasyka, Polacy nie gęsi i swoich wynalazców mają. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się podobało, będę wdzięczny za podzielenie się podcastem ze znajomymi. Zapraszam też na moje kanały w social mediach, gdzie możecie zostawić recenzję, komentarz lub łapkę w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!